Maurice Leblanc. Arsène Lupin kontra Sherlock Holmes. Rozdział pierwszy. Uwięzienie. Sherlock Holmes nie ruszył się. Czy miał protestować? Oskarżać tych dwu ludzi? Byłoby bezcelowe. Gdy nie ma w ręku dowodów, a nie chciał czasu tracić na szukanie ich, nikt mu nie uwierzy. Rozdrażniony, z zaciśniętymi pięściami usiłował tylko nie zdradzić swej wściekłości i rozczarowania wobec triumfującego Ganimarda. Skłonił się przeto z szacunkiem braciom Leroy i wyszedł. W sieni zboczył ku małym, niskim drzwiom, które wiodły do piwnicy i podniósł mały kamyk czerwonego koloru. Był to granat. Znalazłszy się na ulicy, przeczytał obok domu numer 40 ten napis. Architekt. Lucien d'Estanges, 1877. Taki sam napis koło numeru 42. Zawsze podwójne wyjście, pomyślał. Numer 40 i 42 mają połączenie. Jakże nie pomyślałem o tym wcześniej. Powinienem był pozostać z dwoma ajentami. Zwrócił się do nich z zapytaniem. Dwie osoby wyszły tą bramą w czasie mej nieobecności, wszak prawda. I wskazał bramę sąsiedniego domu. Tak, jeden pan i dama. Ujął pod rękę inspektora naczelnego i odprowadzając go nieco rzekł. Panie Ganimard, pan się zanadto śmiał, będąc urażony dziś na mnie za trochę niepokoju, na który pana naraziłem. O, bynajmniej. Nie mam stąd urazy do pana. Nieprawdaż. Ale najlepsza zabawa ma swój kres. Jestem zdania, że trzeba ją skończyć. Podzielam je. Oto już siódmy dzień. Za trzy dni koniecznie muszę być w Londynie. O, będę tam, panie. Ale proszę pana być gotowym w nocy z wtorku na środę. Na wyprawę w podobnym rodzaju? Zapytał Ganimard szyderczo. Tak, panie, w podobnym rodzaju. Która się skończy ujęciem Lipena. Tak pan myśli. Przysięgam to panu. Na honor. Holmes ukłonił się i udał się do najbliższego hotelu wypocząć nieco. Po czym odświeżony, ufny w siebie, powrócił na ulicę Chalgrin. Wcisnął dwa luidory w rękę odźwiernej, upewnił się, że bracia Leroy wyszli, dowiedział się, że dom należał do niejakiego pana Armengera. I zaopatrzony w świecę zszedł do piwnicy małymi drzwiami, koło których znalazł granat. Na dole schodków znalazł drugi, tego samego kształtu. Nie myliłem się, pomyślał. Tędy jest połączenie. Spróbujmy mego wytrycha, czy otworzy piwnicę przeznaczoną dla lokatorów z parteru. Tak, doskonale. Obejrzyjmy te skrzynie z winem. O, w tym miejscu kurz poruszony i na ziemi ślady kroków. Lekki szmer podrażnił jego ucho. Szybkim ruchem zamknął drzwi, zgasił świecę i ukrył się za stosem pustych pak. Po kilku sekundach spostrzegł, że jedna ze skrzyń żelaznych zaczęła się lekko obracać. Błysnęło światło latarni. Ukazała się ręka. Wszedł jakiś człowiek. Był schylony we dwoje, jak gdyby szukał czegoś. Końcem palców zgarniał kurz, a kilka razy podnosił się i rzucał coś w pudełko tekturowe, które trzymał w lewej ręce. Potem zatarł ślady swych kroków, jak również ślady pozostawione przez Lipena i jego towarzyszkę, i zbliżył się do skrzyni. Wydał nagły okrzyk i przypadł do ziemi. Holmes rzucił się na niego. Było to sprawą jednej sekundy. Człowiek znalazł się rozciągnięty na ziemi z nogami unieruchomionymi i rękami związanymi. Anglik pochylił się nad nim. Ile chcesz, by powiedzieć? By powiedzieć, co wiesz? Człowiek odpowiedział uśmiechem tak wymownej ironii, że Holmes zrozumiał bezcelowość swego pytania. Zadowolił się przeto opróżnieniem kieszeni swego jeńca. Ale poszukiwania dały mu zaledwie pęk kluczy, chustkę do nosa i pudełko tekturowe, a w nim ze 20 granatów, podobnych do tych, jakie sam znalazł przed chwilą. Skromna zdobycz. A teraz co zrobić z tym człowiekiem? Czekać, aby jego przyjaciele przybyli mu na pomoc i wszystkich ich wydać w ręce policji? Na co by się to zdało? Jaką korzyść stąd